powracamy do tematu, który już wybrzmiał nie dla nas w Radiu Maria. Otóż chodzi o sytuację dzieci w Polsce. Wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Niesiołowskiego, który powiedział: nie wierzę w dane dotyczące głodnych dzieci. Kiedyś jedzono szczaw i wszyscy byli najedzeni. Ta wypowiedź wzbudziła bardzo wiele kontrowersji. Wypowiedź zostawmy z jednej strony, ale z drugiej strony są dane, które mówią o wielkim problemie i ta sytuacja dzieci w Polsce pogorsza się z roku na rok, można powiedzieć, czy z miesiąca na miesiąc. Raport UNICEF-u chociażby pokazuje, że prawie ponad milion polskich dzieci, 1,3 nie ma dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych do prawidłowego rozwoju. To mówi UNICEF, ale wiemy, że są różne inne także badania. Zresztą nie o liczby tu chodzi tak do końca, tylko o sprawę, o problem. Mamy teraz połączenie z panią profesor, doktor habilitowanym Grażyną Ancyparowicz, socjologiem. Bardzo serdecznie witamy panią na antenie Radia Maryja, nie po raz pierwszy zresztą. No i prosimy o komentarz do tej sprawy dla naszych słuchaczy.
Przede wszystkim szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. No a jeżeli chodzi o dane liczbowe, to oczywiście nie warto tutaj zajmować się statystyką, bo jakiekolwiek by nie były te dane, one są przerażające. I teraz co do problemu ubóstwa, czy też niedożywienia dzieci. To nie jest problem samych dzieci, to jest przede wszystkim problem rodziców. A rodzice nie mają pieniędzy, bo w Polsce, jak się okazuje z wyników opublikowanych ostatnio przez GUS, po pierwsze, 1/3 rodzin jest w ogóle dotknięta jakąś formą ubóstwa. Najczęściej jest to ubóstwo finansowe, ale nie zawsze, bo to również polega często na deprywacji podstawowych potrzeb z różnych innych powodów, nie tylko ekonomicznych. Drugi bardzo ważny komunikat GUS-u, który zresztą wykorzystywał, czy próbował wykorzystywać pan premier Tusk, broniąc swojego stanowiska wtedy, kiedy PiS wystąpił z wnioskiem o odwołanie tego rządu, polega na skali bezrobocia. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, co siódmy Polak w ogóle nie ma szans na znalezienie żadnej legalnej, stabilnej pracy. A co dziesiąty nie ma szans na to, żeby zarobić nawet złotówkę w ciągu tygodnia. No więc jeżeli te wyniki nie są przerażające i nie są zatrważające, no to ja nie wiem, jak można by inaczej zareagować. I teraz, jeżeli chodzi o te biedne i głodne dzieci. Jak mówię, to jest przede wszystkim problem rodziców, bo żadne tutaj akcje charytatywne tej sprawy nie rozwiążą. Dlatego, że te biedne, niedożywione dzieci, które mają wiele barier, żeby nawet normalne miejsce, czy żeby ten proces socjalizacji przebiegał normalnie, one będą w przyszłości też ludźmi bezrobotnymi i ta nędza, której doświadczyli ich rodzice, staje się nędzą dziedziczną. I to jest przerażające.
To jest raz, a dwa, no tutaj też tacy, można powiedzieć, dowcipnisi czy komentatorzy nieosadzeni w realiach, no mówią, że rzeczywiście, no trudno porównywać, no bo w Afryce, prawda, dzieci jeszcze bardziej są głodne, czy przypada jeszcze mniej tutaj pieniędzy, środków na ich życie, no ale to są porównania naprawdę, no niepoprawne, mówiąc delikatnie.
To znaczy ja w ogóle nie rozumiem, jak człowiek, który ma jakąkolwiek wrażliwość społeczną, no pana Niesiołowskiego akurat o to nie podejrzewam, ani pani Pitery, ale jak człowiek, który ma jakąkolwiek wrażliwość społeczną, może w ogóle uciekać się do takich argumentów. To znaczy, że co, że jeżeli tam umierają dzieci masowo z głodu, a w Polsce na razie tylko z powodu, mamy pojedyncze przypadki na szczęście, przynajmniej te, które zostały nagłośnione, są pojedyncze. Dzieci umierają z powodu niewłaściwej opieki medycznej, czy właściwie braku tej opieki. Jeżeli w wielu rodzinach jest patologia, której często źródłem, pierwotnym źródłem jest albo uzależnienie, albo właśnie bezrobocie, to często idzie w parze, to mówimy, że wszystko jest dobrze, bo jeszcze nie ma takiej sytuacji jak w Afryce. No po prostu ja myślę, że rząd w tej chwili już nie ma żadnych argumentów i ucieka się do takich stwierdzeń, które właściwie dyskredytują osoby, które takie poglądy głoszą publicznie. Ja na ich miejscu bym po prostu przeprosiła społeczeństwo i powiedziałabym, że rzeczywiście pierwsza moja nasza reakcja była taka, bo nie umieliśmy tutaj odeprzeć tych zarzutów i wstyd nam bardzo i przepraszamy i postaramy się coś zmienić. No ale jak widać, tutaj dominuje buta, zwyczajna buta i propaganda, która no nie wiem co ma przesłonić i na jak długo, bo z tego co widać, to jeśli rzeczywiście rząd nie zacznie zastanawiać się i nie przeprowadzi właściwej diagnozy, a dalej będzie się upajał własnymi sukcesami, no to za kilkanaście lat najdalej w Polsce będzie już jedno wielkie morze nędzy, no a wtedy nie bardzo sobie wyobrażam, jak w ogóle nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało. Także ja myślę, że ci panowie i panie, które głoszą takie poglądy, powinni przede wszystkim zacząć od przyjrzenia się sobie i przeprosić Polaków za takie wypowiedzi. Bo to naprawdę to po prostu świadczy o jakimś zupełnym braku wrażliwości na problemy społeczne i o jakimś takim zadufaniu we własne środowisko i pewności siebie, że w razie czego to my stąd uciekniemy, a niech reszta radzi sobie jak może. Po prostu to uważam za skandal.
Panie profesor, no to jest skandal. Poza tym też no Polska, kraj członek Unii Europejskiej, pretendujący do jakichś tam, prawda, przewodniczenia i tak dalej. A tutaj no taki problem. Tego nie mamy w krajach Europy Zachodniej. Poza tym, czy jest jakaś, są jakieś konkretne rozwiązania długoplanowe, bo to nie chodzi tylko o to, że teraz załatwimy jakąś tam, no, jakiś tam posiłek na 2-3-4 miesiące do czerwca jakiejś tam grupie dzieci, bo to są tylko doraźne i właściwie też takie no, działania, które mogą w jakiś sposób też wykluczać, bo teraz jak będziemy te dzieci dzielić? Bardziej głodne, mniej głodnych, ci co mają jedną kanapkę od tych, co nie mają w ogóle, no to są sprawy naprawdę niejednokrotnie kuriozalne i podziwiać dyrektorów szkół, czy także burmistrzów gmin, którzy potrafią jakoś znaleźć to rozwiązanie, że nie ma tutaj napiętnowania dzieci, prawda, lepszych i gorszych.
No, ale to są wszystko działania doraźne i tymczasowe, one nie rozwiązują problemu, bo jeżeli nawet takie dziecko nie będzie napiętnowane publicznie, a będzie, bo jednak koledzy zawsze się dowiedzą, to ona, jak mówię, wyrasta w przekonaniu, że właściwie to może mieć tylko podstawy roszczeniowe, bo i tak nic od niego nie zależy. Czyli ja w ogóle bardzo wysoko cenię działalność wszelkich stowarzyszeń, fundacji i instytucji pomocy społecznej, ale uważam, że to jest naprawdę taka siatka, na którą powinny spadać rodziny, które z przyczyn absolutnie losowych, no ciężka choroba, jakaś kataklizm czy inne tego typu wydarzenia, znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji. Natomiast nie można scedować na instytucje właśnie takie prywatne, czy na dobroczynność, czy filantropię jakichś rozwiązań systemowych. No wracamy, cofamy się chyba, ja nie wiem, no jak do jakiegoś XIV-XIII wieku, gdzie taką rolę pełniły klasztory, no ale chyba od tamtej pory mamy troszkę inne społeczeństwo i w nowoczesnej Europie, no kraj, który mówi, że mnie to w ogóle nic nie obchodzi, że moje obywatele w 1/3 żyją poniżej wszelkich standardów, prawda, bo dla nas jest najważniejsze, żebyśmy tutaj robili dobre wrażenie, no to jest kraj, który ma nieodpowiedzialnych przywódców i tylko dlatego ci ludzie nami na razie rządzą, że polskie społeczeństwo nadal jest oszukiwane i strach, że właśnie znajdziemy się w tej 1/3 ludzi spauperyzowanych jest tak silny, że ze strachu przed zmianami ludzie pozwalają dalej rządzić tej ekipie. To jest przerażające, bo jak mówię, żadne doraźne działania ani pomoc charytatywna nie powinny tutaj w tak szerokiej skali być stosowane, ani one nie są żadną alternatywą. Normalnie funkcjonująca rodzina powinna utrzymywać się z tego, co zarobi. A więc przede wszystkim praca godnie wynagradzana, taka, która pozwoli utrzymać się na akceptowalnym poziomie i w odpowiedni sposób przygotować dzieci do samodzielnego życia, nauczyć je odpowiedzialności za własne czyny, a nie fakt, że 1/3 polskiego społeczeństwa funkcjonuje w takich warunkach, że tylko utrwalamy postawy roszczeniowe, dajemy na to ogromne pieniądze z budżetu państwa, no bo jednak na razie jeszcze w Polsce ludzie masowo z głodu nie umierają, co nie znaczy, że nie będzie tak za lat kilkanaście. Bo w końcu, jeżeli gospodarka się nie rozwija, a nie rozwija się, bo te wzrosty to są iluzoryczne i czysta statystyka, nic poza tym, no to za kilkanaście lat może się okazać, że rzeczywiście nie będzie żadnych pieniędzy nawet na to, żeby wspierać te instytucje charytatywne, a wobec tego ci ludzie zostaną pozostawieni całkowicie sami sobie. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Także jak mówię, to nie jest problem dzieci. To jest problem dziedziczonej biedy, to jest problem bezrobocia, to jest problem pozostawienia ludzi, którzy zostali wypchnięci z ich własnych warsztatów pracy, na ulicę i którzy na razie siedzą cicho, bo są po prostu tak przerażeni, że nie bardzo wiedzą, co jutro ich czeka i boją się, że może być jeszcze gorzej. No ale na dłuższą metę w taki sposób krajem rządzić się nie da.
Czyli chodzi o naprawdę wizję państwa. Państwo to nie jest od tego, żeby tylko rozdawać, rozdzielać, co tylko ma, ale stwarzać warunki, możliwości godnego zarobku, rozwoju, bo przecież ludzie tak chcą żyć. Ludzie nie chcą być traktowani być jak penitenci w jakiejś stołówce, prawda, no, Caritasu, gdzie przychodzą i proszą o coś, tylko po prostu swoją pracą, swoimi możliwościami chcą sami, no, stanowić o swoim statusie, bo wiadomo, że im ktoś bardziej pracowity czy zdolny, no to tę pracę ma, powinien mieć, prawda, adekwatną do swoich możliwości i odwrotnie. A tutaj widzimy, że wszystko idzie do tego, żeby na równi zrównać i zacząć po prostu wszystkich traktować jako nieudaczników, którzy nie potrafili sobie poradzić z rzeczywistością. I też koło się zamyka, pani profesor, bo skoro tutaj dzieci niedożywione, a więc ubogie, więc rozwiązać problem to, żeby było mniej dzieci, no bo wtedy, no tak kiedyś powiedział, wymknęło się premierowi, że no być może z ekonomicznego punktu widzenia najlepsza rodzina dla państwa to jest rodzina bez dzieci.
No, ale to jest... przecież pan premier narzeka teraz, że mamy za mało dzieci, prawda, bo ciągle jest ten problem demografii, który zresztą moim zdaniem też jest przerysowany, bo tutaj chodziło o zamach na nasze pieniądze i o sprawy, które były związane z systemem zabezpieczenia społecznego, więc straszy się Polaków demografią, ale to jest troszkę inny temat. Natomiast jeżeli wracamy do naszego głównego wątku, tak, praca, praca i jeszcze raz praca i to praca godnie wynagradzana. Ale niestety od 22 lat wszystkie ekipy, które rządziły, zawsze stoją po stronie pracodawcy, nigdy pracownika. I pierwsza rzecz, którą zrobiono, to postarano się, aby organizacje pracownicze miały niewiele do powiedzenia, aby je skłócić, aby poszczególne środowiska występowały przeciwko sobie. I nawet te programy, które są teraz i które rzeczywiście wierzę zostały napisane w dobrej wierze, one mają przede wszystkim wspomagać pracodawców, bo tam jest taka naiwna wiara, że jeżeli publiczne pieniądze przetransferujemy w jakiś sposób do pracodawcy, no to on stworzy miejsce pracy. Otóż to są mity. Być może, że istnieją jakieś wyjątki, ale zasada generalna jest taka, to państwo powinno tworzyć warunki systemowe, a jeżeli to nie wystarcza, również samo powinno zakasać rękawy i tworzyć miejsca pracy dla ludzi. Ja nie rozumiem, dlaczego w 1933 roku rozumiał to Roosevelt, a w XXI wieku pan premier Tusk i zresztą jego poprzednicy również nie potrafili tego zrozumieć, a przeciwnie, czyniono wszystko, żeby zlikwidować polski przemysł, żeby ograniczyć zatrudnienie w polskim rolnictwie, żeby firmy budowlane były firmami z importu. I w związku z tym mamy taki rynek pracy, jaki mamy, a w konsekwencji tego, że ludzie nie mają właśnie zatrudnienia, nie mają stałych umów o pracę, no to ich dzieci głodują. I tutaj nie pomogą żadne inne rozwiązania. Po prostu trzeba odtworzyć to, co zostało w Polsce unicestwione przez 22 lata naszej tak zwanej transformacji ustrojowej, która miała wszystkim zapewnić szczęście, a przyniosła przynajmniej 1/3 Polaków nędzę. No i oczywiście wykluczyła młode pokolenie, bo skoro dla tych, którzy już pracowali i mieli jakieś tam doświadczenia, też brakuje pracy, no to młody człowiek, no jeśli nie ma odpowiednich protekcji, w ogóle nie może wejść na rynek pracy, nawet żeby był najlepiej wykształcony. I stąd zalecenia pana premiera, wyjeżdżajcie za granicę, przecież otworzyłem wam świat, tak jakby on rzeczywiście to zrobił, i tam znajdziecie swoje rodziny, swoje domy i swoje szczęście. A co się tutaj będzie działo w Polsce, no to was właściwie to już nie powinno obchodzić, bo będziecie przecież szukali swojego szczęścia gdzieś tam daleko od tego kraju, który był krajem waszych przodków. No przecież takie recepty pan premier Tusk daje.
No. I część te recepty przyjmuje i im wierzy. Pani profesor, dziękuję za tą wypowiedź. Nasza audycja ma tylko czas tutaj ograniczony, ale myślę, że te punkty dzisiaj były bardzo mocno podkreślone. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz, socjolog, kiedyś pani pracowała w GUS-ie, ale wiemy, że ta praca zakończyła się, kiedy trzeba było powiedzieć o prawdziwych danych, jeżeli pamiętam, prawda?
Tak, tylko że jeszcze jedno sprostowanie, jeśli ojciec pozwoli, ja jestem ekonomistą.
A, ekonomistą, przepraszam.
A socjologią to się zajmuje przy okazji, jako że każdy ekonomista kiedyś musiał się uczyć socjologii,
to jeszcze lepiej,
zarządzania
to...
z osobami ludzkimi i paru jeszcze innych takich rzeczy.
Świetnie, to jeszcze lepiej, bo tutaj ekonomiczny specjalista, więc tym bardziej te liczby i te dane przekonują w ustach pani profesor. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie panią profesor.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jeszcze raz nasz gość, pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Mówiliśmy o ubóstwie dotykającym w naszej ojczyźnie niestety najmłodszych członków rodzin polskich.